Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Ponieważ wkrótce świętować będziemy Dzień Matki, a potem Dzień Dziecka i Dzień Ojca, porozmawiamy dziś z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, o książkach o rodzinie i przedstawimy propozycje świetnych pozycji, które można ofiarować dzieciom z okazji ich święta. Wyczerpujące informacje o każdej z omawianych publikacji odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, Fundacja Servire Veritati wydała właśnie książkę ojca Feliksa Kozela pod tytułem Rodzina chrześcijańska. Wiemy z badań CBOS, że aż 80% Polaków uważa szczęście rodzinne za jedną z najważniejszych wartości w swoim życiu. Wydaje się, że to piękne i prawdziwe, ale czy jakoś nie odbiega od tego, co obserwujemy wokół?
No właśnie, inne dane demograficzne uwidaczniają spadek zawierania małżeństw oraz wzrost rozwodów i urodzeń poza małżeństwem. A przecież rodzina, nawet przeżywająca trudności, daje dziecku wielką siłę, miłość na całe życie. I to jest dla dziecka najważniejsze. Problem jednak polega na tym, że tak niewielu ludziom udaje się dzisiaj zbudować trwały i szczęśliwy związek małżeński, mieć spokojny dom i wspaniałą, kochającą się rodzinę. Dzieje się tak dlatego, że coraz mniej ludzi odkrywa i rozumie biblijny model małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. A co za tym idzie, tak niewielu buduje swoje małżeństwo i rodzinę w oparciu o Boże zasady. Pismo Święte zaś przestrzega, że jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Warto więc zaufać Bogu również w tak świętej sprawie, jaką jest małżeństwo i rodzina. I o tym traktuje książka Rodzina chrześcijańska ojca Kozela.
Budowanie rodziny chrześcijańskiej nie jest łatwe, napotyka na wiele przeszkód i trudności, które każdy chrześcijanin musi świadomie i z determinacją przezwyciężyć. Szczęście kosztuje. Nie zdobędzie się go bez wysiłku i nie zatrzyma przy sobie bez ustawicznego pielęgnowania i troski.
Liberalni przyjaciele doradzą każdemu mężowi, jak panować w domu i w rodzinie. Z kuflem piwa w ręku powiedzą mu: jeśli twoja żona wychodzi poza kuchnię, to znaczy, że ma za długi łańcuch. Kobiecie zaś niejedna świecka koleżanka doradzi: nie bądź głupia, nie daj się zdominować i wodzić chłopu za nos. To nie te czasy. Tak myślą dzisiaj ludzie, którzy patrzą na małżeństwo i rodzinę przez pryzmat własnych poglądów, a nie woli Bożej, której nie znają i nie szanują. Nie ulegać presji świeckiego środowiska i obiegowych poglądów to kwestia wielkiej cywilnej odwagi. To płynięcie pod prąd i narażanie się na kpiny. Tak się niestety dzieje w wielu domach, w których nie ma miejsca dla Boga, a Jego zasady są powszechnie ignorowane lub łamane.
Przeciwnie, książka Rodzina chrześcijańska ojca Kozela ukazuje istotę, piękno i wyjątkowość rodziny chrześcijańskiej jako miejsca, w którym różne pokolenia łączą się i pomagają nawzajem w dążeniu do świętości.
Lepiej być szczęśliwym w małżeństwie, choć inni śmieją się z moich poglądów, niż budować rodzinę na świecką modłę i patrzeć potem na jej rozkład. Dlatego na nowo musimy przypominać podstawowe dla naszej wiary rozumienie sakramentalnego małżeństwa i rodziny, opartego na niezmiennym i nieszukającym kompromisów nauczaniu Chrystusa. Taką książką jest także pozycja Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego. Ceniony duszpasterz odpowiada w niej na pytania rodzące się na poszczególnych etapach życia rodziny i zachęca do przyjmowania codziennych wyzwań w zgodzie ze sobą i z tym, czego oczekuje od nas Bóg. W książce Rodzina domem miłości i życia znalazły się też praktyczne wskazówki i porady, jak przezwyciężać różne trudności w małżeństwie.
Posłuchajmy, co autor mówi o znaczeniu rodziny dla młodego człowieka.
Otóż tutaj najlepiej odwoływać się do ludzkiej natury. Bóg cokolwiek nam proponuje, to nie jest narzucone z zewnątrz, tylko wynika z naszej ludzkiej natury. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, a On jest rodziną, jak ja to mówię po mojemu, bo jest wspólnotą kochających się osób, Ojciec, Syn, Duch Święty. Jest rodziną i nam wyjaśnia, że pierwszym złem jest samotność człowieka, a pierwszy, bo w samotności nie mamy od kogo przyjmować miłości, nie mamy komu okazywać miłości, a pierwszym dobrem jest małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Bo to jest największa forma miłości, ta małżeńska najpierw, jaka jest w ogóle do pomyślenia między mężczyzną a kobietą. Bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi, bardziej niż rodziców, rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią. Ciebie, żono, mężu kocham najbardziej. Po drugie, Tobie zawierzam mój los doczesny, na dobre i na złe. Nawet największym przyjaciołom nie zawierzam. Po trzecie, Tobie chcę okazywać miłość do śmierci z bliska, dlatego będę Ci wierny i nie opuszczę Cię, a nie tylko będę wierny. Więc im bliżej jest ten, kto mi okazuje miłość największą, tym najbardziej mi umacnia. Przyjaciółom mogę okazywać, nawet rodzicom, nawet dzieciom dorosłym miłość z daleka, a żonie, mężowi z bliska. I po czwarte, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Więc to jest bezwzględnie największa miłość, jaka może istnieć, a im większa miłość, tym większe poczucie bezpieczeństwa. A tym bardziej radośnie pokonujemy osamotnienie. Więc kiedy to wyjaśniam młodzieży, to aż im oczy zaczynają świecić, nawet chłopakom, a co dopiero dziewczynom, no bo to są ich marzenia. Żeby ktoś mnie pokochał najbardziej, żeby tylko ze mną miał taką więź i żeby mnie aż tak bardzo pokochał, że da mi to na piśmie i przy świadkach, bo tak bardzo zależy na moim losie tej drugiej osobie. Więc wyjaśniam dziewczynom zwłaszcza, jeżeli twój chłopak cię kocha, to jego największym pragnieniem będzie Cię upewnić maksymalnie, że Cię kocha. No bo Cię kocha, to chce Ci dać poczucie bezpieczeństwa, to jest przejaw podstawy miłości. Więc im bardziej Cię kocha, tym bardziej Ci da to na piśmie, przy świadkach i z powołaniem się na Boga. No bo nie ma większych gwarancji niż te. Natomiast im bardziej Ci mówi, uwierz mi, zamieszkajmy razem, współżyjmy, nie potrzebujemy tamtego świstka od księdza, to tym bardziej sobie lekceważy Ciebie. Bo chce, żebyś mu zaryzykował, żeby zaryzykował Twoje życie, postawiła na niego, kiedy on się do niczego nie zobowiązuje. Kiedy Cię w dowolnym momencie może rzucić. Mam taki ulubiony eksperyment ze studentami, kiedy mam mniejszą grupę jakąś na spotkaniu. Najpierw puszczam chłopaków i mówię, co to są wolne związki? Nie ma studentek na razie. A wolne związki, jeden przez drugiego mówi, to są takie związki, tak zwane partnerskie, wolne, w którym to związku mogę w każdym momencie opuścić moją dziewczynę i ona nawet nie ma prawa zaprotestować ani zapłakać, no bo to jest wolny związek partnerski. Potem wpuszczam dziewczyny, te studentki na aule i mówię, zanim zaczniemy, to tak udaję, że nie wiem, że nie było tej rozmowy z chłopakami na ten temat. Mówię, dziewczyny, zanim zaczniemy nasz temat, to może spytam, co to są wolne związki? I wtedy jedna przez drugą dziewczyny mówią, wolne związki, proszę księdza, to oznaczają, że mój chłopak mnie tak bardzo kocha, że mnie nigdy nie opuści i że nawet nie musi mi tego ślubować, że mnie nigdy nie opuści. To jest przecież pragnienie ludzkiej natury, więc wyjaśniajmy to. Chłopcze, dziewczyno, albo dążysz do największej miłości, jaka jest możliwa na ziemi, że na dobre i złe ten ktoś cię będzie pokocha, także wtedy, kiedy będziesz już starsza, mniej atrakcyjna fizycznie, cieleśnie, seksualnie, ale będziesz skarbem dla tego kogoś, albo ktoś cię wykorzysta, zwłaszcza w młodości, i opuści. Więc decyzja należy do ciebie. Jakie masz aspiracje? Czy chcesz kochać i być kochana? Czy tylko chcesz być na jakiś czas używana? Więc jak się to precyzyjnie powie i z miłością, i delikatnie, cierpliwie, a stanowczo w treści, to ogromna większość ma ludzką naturę, jeszcze nie zagłuszoną, więc wie, że Bóg ma rację.
Wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem Markiem Dziewieckim, autorem książki pod tytułem Rodzina, domem miłości i życia. Wydaje się, że kryzys rodziny bierze się w dużej mierze z kryzysu męskości. W dzisiejszych czasach źle się mówi o męskości, jako toksycznej, negatywnej, patriarchalnej. A przecież ojcostwo i męskość ma wymiary bardzo pozytywne. To odpowiedzialność, męstwo, ochrona.
Robert Lewis, autor książki Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, ukazuje, jak tato może być wzorem atrakcyjnej, odpowiedzialnej męskości, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. Skoro oboje rodziców pracuje zawodowo, podobnie się ubiera, w domu równo się dzieli obowiązkami, to nie jest tak prosto powiedzieć, co to znaczy być mężczyzną. Dawnych wzorców naszych ojców, a już na pewno dziadków, nie da się przenieść do czasów dzisiejszych. A im dziecko jest starsze, tym ojciec jest w jego życiu ważniejszy. Paradoks polega na tym, że dzieci, nastolatki, które okazują, jakby nie potrzebowały ojców i rodziców, w tym momencie najbardziej ich potrzebują.
Wychowanie dzieci jest nie lada wyzwaniem. Póki ich nie mamy, wydaje nam się, że wszystko wiemy. Ale dopiero gdy zostajemy rodzicami, zmienia się cały nasz świat, a wiedza, jaką posiadaliśmy do tej pory, okazuje się niewystarczająca.
Autor książki Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, uświadamia, że ojcowskie kompetencje wciąż trzeba podnosić. Podobnie jak sportowiec nie poprzestaje na osiągnięciu pierwszego dobrego wyniku, ale usilnie trenuje, by być coraz lepszym. Nawet jeśli jest już uznanym mistrzem, nadal ćwiczy, by utrzymać swą formę. Przygotowując się do zaznaczenia swojej obecności w świecie, chłopiec musi ocenić własne możliwości, porównując się z mężczyzną, który zawsze będzie dla niego wzorem męża, ojca i opiekuna. Tato, pamiętaj, twój syn patrzy na ciebie.
Pani redaktor, wkrótce Dzień Dziecka. Oczywiście wszyscy myślimy już o prezentach. Wykorzystajmy więc ten moment, by przekazać dzieciom i wnukom podarunki wartościowe i ważne dla ich rozwoju.
Myślę, że nasi słuchacze są tego świadomi, że prezenty dla dzieci nie mają cieszyć przez krótką chwilę, zanim zostaną rzucone w kąt. Lecz przede wszystkim powinny pokazywać dobre wzory, uczyć szlachetności i dobra. Wśród pięknych publikacji, które spełniają tę rolę, znajduje się książeczka Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata, w której baśniowy świat jest przesycony elementami religijnymi, a przy dziecinnych łóżeczkach czuwa anioł stróż.
Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata to jedna z najpiękniejszych baśni polskich, pełna humoru, przygód, ale i głębokiej mądrości.
Zdradzimy Państwu, że Kacperek zostaje porwany przez Sato, złośliwego chochlika, strzegącego na górze Zebrzydce skarbów ukrytych przez legendarnego zbójnika Klimczoka. Porwanie Skrzata stanowi zagrożenie dla całego domu, pełnego maleńkich stworzonek, ruchliwych i psotnych. Stworki mają tego świadomość i podejmują wyprawę dla ocalenia Kacperka. To jednak zadanie trudne, bo w chwili decydującej okazuje się, że najpierw trzeba pokonać własną słabość, tchórzostwo, wygodnictwo i lenistwo. Później dopiero przychodzi kolej na walkę ze złośliwym Sato. Zakończenie kłopotów Kacperka Góreckiego-Skrzata, dobre i szczęśliwe, pomimo wcześniejszych perypetii, uczy dzieci, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać.
Dodajmy, że ze względu na piękną treść i walory wychowawcze, książka Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata jest obecnie lekturą uzupełniającą w klasach 1-3. A druga książka Zofii Kossak pod tytułem Topsy i Lupus w klasach 4-8.
Po przeczytaniu książek Zofii Kossak każdy chce być lepszy, mężniejszy, szlachetniejszy. Jej powieści nie przedstawiają jakiegoś idealnego świata, tylko ludzi, którzy starają się być lepszymi, nawet jeśli czasem popełniają błędy. Ten motyw pojawia się w książce Topsy i Lupus. Ubogi chłopiec Francek sprzedaje do cyrku skradzionego psa i od tego momentu rozpoczyna się wciągająca przygoda. Na pomoc porwanemu topsemu wyruszają jego właściciele Julek i Tadzio oraz wilczur Lupus. Nie zdradzając szczegółów, powiedzmy tylko, że po wielu perypetiach pies zostaje uratowany. Chłopcy wykazują się odwagą i sprytem, a Francek odkupia swoje winy.
W książce Topsy i Lupus towarzyszy wersja dźwiękowa. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Gdy doszli pierwszych domów dużego fabrycznego miasta, Francek wyciągnął z kieszeni sznurek i przywiązał go do pięknej obroży psa. Wędrówka trwała długo. Z cechującym go uporem i zawziętością Francek zachodził do wszystkich domów po kolei. Pytał o adresy fabryk lub warsztatów. wchodził w niezliczone szare zakurzone bramy, w łoskoczące warkotem maszyn dziedzińce, pytając wszędzie o pracę, ukazując silny tors i muskularne, chętne każdej roboty ręce. Ale nie potrzebował ich nikt. Zmęczony, zgryziony, ponury Francek przysiadł na żelaznym ogrodzeniu skweru. Nieodstępny, skulony u jego nóg Topsy drgnął nagle i nadstawił ze zdziwieniem uszu. Ponad zwykły hałas ulicy wybijały się krzyki, śmiechy, bicie w bębny i mosiężne kotły. Nawet obojętny na wszystko Francek obejrzał się ze zdziwieniem. Od strony rynku wkroczył dziwaczny i niezwykły orszak. Przodem, potrząsając laską obwieszoną brzękadłami, szedł błazen z twarzą umalowaną w białe i czerwone plamy, z ogromnym przyprawnym nosem, w jaskrawie płomienistym pajacowatym ubraniu. Para koni wystrojonych w pióropusze i długie barwiste kapy z frędzlami ciągnęła dziwaczny wysoki wóz, pełen pudli i małp. Za wozem z powagą kroczył wielki słoń, kołysząc się z boku na bok. Siedzący na karku olbrzyma błazen trzymał rozpięty na dwóch drągach napis: niebywała okazja, wyjątkowe zdarzenie, największy, najwspanialszy w świecie cyrk Gloria. Chmara dzieciaków biegła za słoniem, pokrzykując z radości i podziwu. Orszak zamykał drugi wóz, na którym stała orkiestra. Ludzie mieli pstrą odzież i dziwaczne maski, grzmieli w bębny i trąbili jak na pożar, głusząc wszystko dookoła. Patrzący z mimowolnym zaciekawieniem na to widowisko Francek poczuł, że Topsy, przerażony widokiem słonia, wciska mu się pod nogi. Spojrzał na psa i nagle pobladł jak trup. Zimny, kroplisty pot wystąpił mu na czoło. Każdy właściciel cyrku dałby za niego majątek. Przypomniały mu się nagle słowa Bolcia. Majątek, majątek, majątek!
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Topsy Lupus Zofii Kossak. Wśród pięknych publikacji, które spełniają wychowawczą rolę, znajduje się także wznowiona przez Fundację Servile Veritati Instytut Edukacji Narodowej pozycja Gucio Zaczarowany autorstwa Zofii Urbanowskiej.
Tytułowy Gucio, 8-letni rozkapryszony egoista, w dniu swoich imienin obraża się na cały świat i zaczyna wędrować przed siebie, byle dalej od rodziny. Za swe złe zachowanie zostaje zamieniony w muchę. Gucio w postaci muchy spotyka na swej drodze kreta, wróbla, pszczoły i inne małe stworzonka. Od nich uczy się szacunku dla pracy i tego, że wszystko w naturze połączone jest wspólnym łańcuchem, a każda, nawet najmniejsza istota ma jakieś zajęcie, które wykonuje dla pożytku ogólnego.
Czy to zmienia charakter Gucia?
Pod wpływem nowych doświadczeń, współdziałania z innymi, obserwacji świata i przeżytych przygód, zachodzi głęboka przemiana samolubnego leniuszka w chłopca obowiązkowego i rzetelnego, który rozumie wartość nauki i pracy dla wspólnego dobra. Autorka Gucia Zaczarowanego ukazuje w tej niezwykłej opowieści konieczność przezwyciężenia egoizmu i potrzebę służby drugim. Zwierzątka udowadniają Guciowi, że wykonują ciężko pracę i tym samym są użyteczne nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
Powiedzmy teraz kilka słów o języku i ilustracjach.
Książka Gucio Zaczarowany jest przepięknie opracowana graficznie przez wybitnego ilustratora książek dziecięcych, pana Kazimierza Wasilewskiego. Jej język znacznie różni się od języka dzisiejszych historyjek dla najmłodszych. Jest piękny i bogaty, przez co nadaje książce niezwykłego uroku. To wartościowa lektura dla dzieci, ale również dla dorosłych, bo niestety większość z nas, mieszczuchów, ma większą wiedzę na temat amazońskiej dżungli niż o zwykłej łące.
Gudziu zaczarowany jest to książka, która na zawsze zapada w pamięć. Ponieważ posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy jej fragmentu.
Z ziemi przesiąkniętej na wskroś obficie, przed 2 godzinami padającym deszczem, wychodziły gromadki glist ziemnych i ruszały się z niepojętą żwawością, jakby zabierając się także do roboty. Gucio widywał nieraz glisty, gdy je chłopcy wiejscy, idący z wędkami na ryby, brali ze sobą na przynętę i zatykali na ostrze haczyka. Ale nigdy nie przyszło mu do głowy przyjrzeć się temu nieponętnemu stworzeniu. Teraz zobaczył ze zdziwieniem, że one nie mają ani nóg, ani oczu. Zaciekawiony, co też takie kaleki mogą robić, zaczął je bacznie śledzić. Z zajęciem przypatrywał się różowawemu, przezroczystemu ciału robaczka, składającemu się z mnóstwa obrączek, kurczących się i rozciągających nieustannie bardzo żwawo. Glisty szukały liści wilgotnych, przegniłych i zręcznie je wciągały do swoich podziemnych kryjówek. Gucio nie pojmował, jak one, nie mające przecież oczu, mogły wynajdywać listki. Czyżby Bóg obdarzył je jakimś odrębnym, zastępującym wzrok, zmysłem pomocniczym? Zdziwienie jego jeszcze bardziej wzrosło, gdy ujrzał glistę połykającą ziemię za pomocą maleńkiego pyszczka. Uczuł w sercu wielką litość nad robaczkami, jedzącymi rzeczy tak niestrawne.
— Biedne robaczki, co wy robicie? — przemówił serdecznie. — Nie jedzcież ziemi, bo się wszystkie pochorujecie.
Robaczki, jak pracowały schylone z pyszczkami zanurzonymi w ziemię, tak wszystkie popodnosiły łebki i słuchały. Nareszcie jeden przemówił głosem cichym:
— Tyś pewnie człowiek pokutujący w postaci owada, skoro cię to dziwi, bo wszystkie muchy wiedzą, dlaczego to robimy. Spojrzyj na ziemię, w miejsca tylko co opuszczone przez nas, i powiedz — co tam widzisz?
Widzę ziemię w postaci małych, cieniutkich sznureczków, nie dłuższych od was, odpowiedział.
Otóż widzisz, każdy taki sznureczek przeszedł przez nasze ciało i w żołądkach naszych razem z przegniłymi liśćmi przetrawiony został. Jesteś pewnie na to dość rozsądny, żeby zrozumieć, że takie ustawiczne przepychanie ziemi przez cienkie woreczki rozmiękcza ją i rozdrabnia. Tym sposobem spulchniamy i przesiewamy ziemię, przerabiamy jałową na urodzajną i uprawiamy lepiej od najlepszych narzędzi rolniczych.
— Jak to? — zawołał Gucio w najwyższym zdumieniu. — Więc i wy pracujecie? Wy, najnędzniejsze, najwięcej upośledzone od natury stworzenia? Wy, kaleki, ślepce i bez nóg?
— Jakże chcesz, żebyśmy nie pracowały? Wszystko, co żyje na świecie, pracować musi. My jeszcze nie jesteśmy najmniejszymi robotnikami w służbie u Pana Świata. Są istoty tak małe, że jedno ziarnko piasku jest dla nich tym, czym dla ciebie największa góra. A i te jeszcze nie żyją bezużytecznie.
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Gucio Zaczarowany Zofii Urbanowskiej. I jeszcze jedna piękna pozycja. Perły księżniczki Mai, która została wyróżniona przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich Nagrodą Feniksa w kategorii książka dla dzieci. W uzasadnieniu czytamy: za opowieść osnutą na autentycznych motywach z niełatwej historii Polski. Baśń prezentującą młodemu czytelnikowi wartości niesione przez miłość, poświęcenie i oddanie sprawie, w którą się wierzy, oraz unikalnym skarbie, jakim jest ludzkie życie.
Cieszymy się, że ta książka, pięknie zilustrowana przez panią Aleksandrę Kamieńską, została doceniona. Perły księżniczki Maji, Marii Bujno-Arctowej, to baśń, która wzrusza, pozwala uwierzyć we własne siły i zachęca do czynienia dobra. Małe dziewczynki lubią historie o księżniczkach, a księżniczka Maja jest wyjątkowa. Nie myśli o balach i sukniach, lecz troszczy się o innych, tak jak syrenka Lalia, druga bohaterka książki. Fantastyczna fabuła, ciekawe postacie i niepowtarzalny klimat sprawiają, że historia syrenki i małej księżniczki wciągnie nie tylko dzieci, ale i dorosłych. I co istotne, poza przyjemnością czytania i słuchania baśni, perły księżniczki Maji posiadają jeszcze jedną ważną cechę – uczą i wychowują. Miłość do rodziny, pomoc potrzebującym, odwaga, mądrość i skromność – to cechy małej księżniczki. Mają być drogowskazem dla innych dziewczynek, by kierowały się nimi w swoim życiu.
Mówiąc o drogowskazach dla dziewcząt, przywołajmy jeszcze jedną postać – młodziutkiej świętej królowej Jadwigi, która tak pięknie swym życiem pokazała godność kobiety.
W książce Jadwiga, amerykańskiej pisarki Sherlock Kellogg, poznajemy losy nastoletniej królewny. Od jej szczęśliwego dzieciństwa na Węgrzech, poprzez niełatwy związek ze starszym o ponad 20 lat Jagiełło, po mądre rządy na wawelskim zamku. Jadwiga znana jest ze swojego ogromnego wpływu na kulturę Polski. Na jej dworze często gościli uczeni i artyści z całej Europy. Jej działalność obejmowała również fundowanie budowy nowych szpitali, kościołów i klasztorów, a z biegiem czasu doprowadziła do powstania pierwszego fakultetu teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim. Skutecznie angażowała się w politykę, poprowadziła wyprawę wojskową na Ruś Czerwoną, i to na jej dworze negocjowano warunki pokoju z krzyżakami. Królowa była bardzo wierząca, podejmowała liczne umartwienia, fundowała kościoły, przyjaźniła się z duchownymi. Została beatyfikowana i kanonizowana przez Jana Pawła II jako jedyny władca Polski, który dostąpił tego zaszczytu.
Książka Jadwiga jest ciekawie napisana i pięknie ilustrowana. Cieszymy się, że wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej opublikowało tę wyjątkową książkę o małej dziewczynce, która rządziła wielkim królestwem i została świętą. Dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe omówienia prezentowanych dziś książek. A były to Rodzina chrześcijańska ojca Feliksa Kozela, Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego, Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości Roberta Luisa, Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak, Gucio Zaczarowany Zofii Urbanowskiej, Perły księżniczki Maji Marii Bujno-Arctowej oraz Jadwiga Charlotte Kellogg. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę www.praweksiążki.pl. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. A wszystkim Zofiom, dzisiejszym solenizantkom, składamy serdeczne życzenia wzrastania w wierze, nadziei i miłości. I oczywiście wiele zdrowia. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.